Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Temat, który dziś podejmujemy, prawda ukryta w mroku, a naszym Państwa gościem profesor doktor habilitowany Henryk Szydłowski, fizyk. Witamy Panie Profesorze gorąco i serdecznie.
Witam serdecznie i szczęść Boże wszystkim.
Coś mamy chyba na samym początku, problemy z głosem. Nie wiem, czy tylko ja nie słyszę Pana Profesora, czy również nie słyszy go... jesteśmy, Panie Profesorze, słyszymy się?
Tak, jesteśmy. Nie
bardzo dobrze słyszymy się.
To jeszcze raz szczęść Boże, wszystkiego dobrego i miłego oglądania. O ile
tak, i mamy nadzieję, że wszystkie treści, które zostaną nam przybliżone przez Pana Profesora, będą treściami zrozumiałymi przez nas i też wpłyną na większe umiłowanie fizyki, tego wszystkiego, co związane jest z otaczającym nas światem. Panie profesorze, dlaczego tak niechętnie i uczniowie, często i rodzice podchodzą do lekcji związanych z fizyką? Nawet nie tylko rodzice, ale ludzie młodzi, mężczyźni mówią, nie, fizyka to nie, za trudne, to nie dla nas. Co takiego stało się, że jest to dziedzina nauki, jakby zarezerwowana tylko dla nielicznych, nie wypominając panu profesorowi ani wieku, ani siwizny, no dla wydaje się, dla takich XIX-wiecznych naukowców?
Tak, no bo to bardzo wielu osobom ten XIX wiek najbardziej odpowiada, jak tutaj będzie wynikało z naszych rozmów, ze względów takich światopoglądowych. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o nauczanie fizyki, jest bardzo źle, dlatego że fizyka nie może, to znaczy to twierdzenia fizyczne nie mogą być kłamstwem, nie mogą być fałszywe, bo wtedy natychmiast by nie działały nasze urządzenia techniczne, które mamy w kieszeni. Także my korzystamy z najnowszej fizyki, no a uczy się rzeczywiście do XIX wieku praktycznie, bo tylko w klasach przyrodniczych, fizycznych, przepraszam, można było uczyć trochę więcej tej fizyki, natomiast się bardzo mało uczy. No jest uznawana za przedmiot trudny, matematyka podobnie, a fizyka jest jeszcze trudniejsza, dlatego że w fizyce to jest głównie zastosowanie matematyki, między innymi, prawda, bo cała teoria fizyczna ma podbudowę matematyczną. Także przypuszczam, że wiele tych źródeł się ukazuje, między innymi taka awersja do współczesnej fizyki, która nie bardzo się zgadza powiedzmy z niektórymi poglądami.
Pan profesor jest fizykiem. Proszę nam przybliżyć fizykę na tyle, na ile to możliwe i dlaczego dzisiejsze spotkanie jest zatytułowane Prawda ukryta w mroku. Pierwsze, czym dla fizyka jest prawda i o jaki mrok chodzi panu profesorowi, czy o jakim mroku tutaj mowa?
No to akurat byłoby na ostatnich slajdach, tam, które już nie były w planie. Mianowicie, że fizyka po prostu nie może, to już powiedziałem, że nie może mieć tych fałszywych twierdzeń czy fałszywych nieprawdy, dlatego że jest kontrolowana ciągle, że po prostu ciągle jest sprawdzana ta wiedza. I gdyby takie przysłowie mówi, że wyjątek potwierdza regułę, takie ludowe przysłowie, natomiast w fizyce jest na odwrót. Wyjątek opala regułę. Także natychmiast, jeżeli się pojawi wyjątek, to znaczy, że reguła jest nie taka, albo powiedzmy jest niezupełna, czy jakby to powiedzieć. No i w takim razie tak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o przedmioty humanistyczne, tutaj mam na myśli szczególnie te poglądy ideologiczne, to zupełnie inaczej to się stosuje, bo fizykę się sprawdza po prostu na bieżąco, budując urządzenia techniczne, komórki, GPS i tak dalej. To wszystko korzysta z praw fizyki, cała inżynieria. Natomiast jeżeli chodzi o nauki humanistyczne, na przykład ideologia jest tworzona, po czym jest na siłę wtłaczana w społeczeństwo. I mamy takie skutki jak w rewolucji francuskiej, czy komunizmie, czy nacjonalizmie, no, a nie wiem do czego doprowadzi LGBT.
Pan profesor Henryk Szydłowski, naszymi państwa gościem. Panie profesorze, mam takie wrażenie, że dla wielu materializm, zwłaszcza ten współczesny, jak i ten wieku XX, który swoimi początkami sięga wieku XIX, został utożsamiony z fizyką, a mianowicie, że fizyka jako nauka stała się taką podstawą do ideologii materialistycznej, ideologii marksistowskiej. Gdyby pan profesor nam pomógł tutaj rozwiązać to powiązanie, słuszność takiego wykorzystania fizyki do ideologii materialistycznej.
To może od razu poproszę pierwsze slajdy, bo akurat będą do tego pasowały, do tej odpowiedzi. Mianowicie koniec XIX wieku jest taką charakterystyczną, że tak powiem, okresem, kiedy to, może następny slajd, kiedy to już wierzono, że właściwie wszystko zostało w fizyce i w matematyce odkryte. Poprzedni slajd, jeżeli można poprosić.
Tak. Nie,
czy wcześniejszy slajd można? Tak, no więc mamy tutaj taką sytuację, że właśnie w XIX wieku tu przede wszystkim dwa nazwiska się takie wybijają, mianowicie Hilbert, który był matematykiem i który sformułował chyba 23 postulaty twierdzenia matematyczne, które obejmować miały całą matematykę. Z tego nierozwiązane według, powiedzmy, ówczesnych poglądów były trzy. Natomiast wszystko inne wiedziano już. I również podobna sytuacja panowała w fizyce i tutaj Laplace reprezentuje taki pogląd, że już wszystko zostało odkryte w fizyce. Po odkryciu praw Maxwella, fal elektromagnetycznych, no już nic nie pozostało nowego i w takim razie, no i ponieważ ta fizyka newtonowska niby teoretycznie pozwalała obliczyć całą przeszłość i przyszłość, to znaczy znając położenia i pędy cząstek można było wszystko obliczyć, to w takim razie wszystko było zdeterminowane. Po prostu można było przewidzieć całą przeszłość i przyszłość, wobec tego no, nie było już co robić, no i ten materializm się utrwalił, wtedy szczególnie. I on trwa do dzisiaj tak praktycznie, w bardzo wielu umysłach, o ile można powiedzieć. Tymczasem powiedzmy początek XX wieku, to jest, jak ja tutaj nazywam, rewolucja fizyki XX wieku. Okazało się, że ni stąd, ni zowąd pojawiła się teoria względności, która nie miała z tą poprzednią fizyką nic wspólnego, i mechanika kwantowa. A teraz w dodatku, jeżeli astronomia do tego dołączyła, astrofizyka cała, no i w tej chwili niby potrafimy wytłumaczyć wszystko, co na świecie tam się dzieje, no ale z drugiej strony wiemy, że to ta materia, którą my opisujemy prawami fizycznymi, stanowi zaledwie tam 5-6% tego, co we wszechświecie musi być. Czyli bardzo mało wiemy.
Prawda ukryta w mroku. Naszym gościem profesor Henryk Szydłowski. Panie profesorze, tam widzieliśmy taką na tym slajdzie takie nazwisko, ale zanim nazwisko, próżnia nie jest pusta. Co to znaczy? Próżnia nie jest pusta.
To się okaże, no, że rzeczywiście nie ma czegoś takiego, jak my sobie wyobrażamy próżnię, że tam niczego nie ma. Po prostu taka możliwość nie istnieje. No i między innymi w wykładzie to sobie wyznaczyłem, bo to ma związek równocześnie z oparte na nieoznaczoności Heisenberga i ma zastosowanie zarówno do atomu i do próżni, jak i do całego kosmosu, do dziejów, do historii, powiedzmy, ewolucji gwiazd.
A teraz takie nazwisko jak Heisenberg i jego zasada. Mówiąc uczciwie, próbowałem definicję zrozumieć. Wydaje się, że na próżno.
Nie, no to jest bardzo prosta sprawa, mianowicie tylko trzeba parę wiedzieć. No ja to mam w dalszym ciągu wykładu, nie wiem, czy w tej chwili można...
To prosimy, panie profesorze, bo wydaje się, że będzie nam łatwiej też rozmawiać i telewidzom, jak również słuchaczom potem podejmować temat dyskusji. Gdy pan przedstawi w formie wykładu to nasze wprowadzenie.
Więc jeżeli chodzi o tą zasadę Heisenberga, to wygląda sprawa w ten sposób, że powiedzmy w tej klasycznej fizyce, to znaczy tej XIX-wiecznej, newtonowskiej, było wiadomo, że jeżeli znamy położenia i prędkości i masy wszystkich cząstek, które tam biorą udział w ruchu, to wtedy możemy obliczyć całą przeszłość i przyszłość. Oczywiście to obliczenie byłoby niezmiernie trudne i wtedy zdawano sobie sprawę, że tego wykonać praktycznie się nie da, ale teoretycznie niby tak. No a natomiast zasada Heisenberga mówi, że nie możemy takich dwóch wielkości równocześnie poznać bardzo dokładnie. Mianowicie położenia i pędu, albo energii i czasu. Równocześnie nie można tych dwóch rzeczy poznać. Wobec tego, jeżeli będziemy znali dokładnie położenia tych cząstek w przestrzeni, dokładnie, to znaczy, że niepewność, jak to się nazywa fachowo, tego wyniku będzie zero, czyli wynik jest pewny, to wtedy nic nie będziemy wiedzieli, absolutnie nic o jego prędkości. I na odwrót. I to samo wygląda, o tutaj jest napisane teraz drugi rodzaj tej zasady, mianowicie, że niepewność energii, to delta to znaczy niepewność, razy taką niepewność czasu, też ona jest, musi być większa od, nie może być nieograniczenie mała. Musi być większa od stałej planka, to jest stała planka, taka wielkość, no ona tutaj jest podana, jej wartość 10 do minus 34 joule na sekundę, więc niby bardzo mała, niby nic w naszym życiu codziennym nie znaczy, ale w fizyce atomów i cząstek elementarnych to jest istotny wkład, prawda? I w takim razie, jeżeli znamy energię dokładnie, to nic nie będziemy wiedzieli, w którym momencie taką energię ma. I my na przykład atom znamy też tak połowicznie, o ile tak można powiedzieć, mianowicie znamy dokładnie jego energię, to jest tak zwany stacjonarny model atomu. Kiedy wiemy, jaką energię ma elektron w tym atomie, natomiast nie wiemy, kiedy on taką energię ma. Bo może w każdej chwili ulec zmianie ta energia, bo o czasie nic nie wiemy wtedy. Mm-hmm. Nie wiem, czy to...
Teraz już tak, punkt wyjścia, to znaczy w jakim celu, czy jaka była przyczyna określenia tej zasady, a mianowicie położenie i pęd, prędkość i czas i już wszystko jasne, panie profesorze, to wystarczyło.
I to może jeszcze tylko dodam tyle, że zaprzecza właśnie tej sytuacji, kiedy w XIX wieku twierdzono, że już wszystko da się, kiedy będziemy znali położenia i pędy, wszystko da się obliczyć, no bo nie będziemy mieli nigdy położeń i pędów równocześnie. Mm-hmm. I koniec, prawda, na tym.
Tak. Dalsze kwestie, ponieważ ta prawda ukryta w mroku, to tak od atomu po kosmos chcemy wyruszyć taką podróż z panem profesorem.
No bo właśnie ta zasada obowiązuje od atomu po kosmos. Łącznie z gwiazdy też jej muszą słuchać, o ile tak można powiedzieć, no bo gdyby ona gdziekolwiek się nie sprawdziła, to nie byłaby prawdą obiektywną, czy tam dostatecznie dobrym przybliżeniem prawdy. Może tak powiedzmy, żeby to mogło służyć dalej jako prawo fizyczne.
Panie profesorze, pytanie z mojej strony, czy są jeszcze kwestie, które pan przygotował na to wystąpienie, byśmy mogli też oddać głos naszym radiosłuchaczom i telewidzom?
Jeżeli już, no to trzeba by powiedzieć coś o gwiazdach, bo już skrajnie drugi przypadek. Mianowicie, może tam są takie obrazki ewolucji gwiazd. Gdyby to pokazać, to by pomogło. To jest taki całkowicie obrazek przezroczy z zależnością ewolucji od masy gwiazd. Mianowicie, zanim się pokażę, już mogę rozpocząć, mianowicie gwiazdy powstają w ten sposób właściwie z pyłu kosmicznego. Ten pył kosmiczny gromadzi się, powiedzmy, wokół powiedzmy w jednym miejscu na skutek grawitacji. Gdzieś znajduje się zagęszczenie i to zagęszczenie przyciąga grawitacyjnie następne części tego pyłu kosmicznego i w ten sposób gwiazda wzrasta, rośnie, prawda? Jeżeli tego pyłu jest dużo, to ona rośnie bardzo duża, jeżeli mało, to mniejsza i wtedy trochę jeszcze wyżej, jeżeli można następny. Poprzedni slajd, jeszcze dwa slajdy wcześniej.
Białe karły mamy.
Tak, nie, taki czarny rysunek z modelami gwiazd.
Przepraszamy Państwa za te utrudnienia, wynikają one
właśnie
z takich technicznych.
Mianowicie kwestii. Tutaj jest pokazane, w jaki sposób gwiazdy ewoluują w miarę, jak mają, w zależności od tego, jaką masę mają. Jeżeli masę mają bardzo małą, to nawet ona się gwiazdą nie stanie, prawda? Bo teraz tak, każdy może jeszcze większość ludzi pompowała kiedyś pompką rowerową oponę i zauważyła, że kiedy pompujemy tą pompką rowerową, to pompka się nagrzewa. To ciepło, które tam powstaje, które wytwarza się, powstaje na skutek tego, że my zagęszczamy powietrze. To nie dlatego, że się śliska ten tłok w cylindrze, tylko dlatego, że powietrze ściskamy i ono wtedy nabiera wyższej temperatury. I podobnie jest z tą rosnącą gwiazdą. Kiedy pył kosmiczny się gromadzi, to grawitacja jest coraz większa i ulega zagęszczeniu i podwyższa się temperatura wewnątrz. Jeżeli ta temperatura jest w stanie osiągnąć miliardy kelwinów, to jest bliskie stopni Celsjusza, no ale jak widać bardzo duże, to wtedy zaczynają się procesy, które normalnie gwiazdy utrzymują, że tak powiem, świecenie gwiazd. O ile tak można powiedzieć. Wtedy ta gwiazda może być słońcem takim. Natomiast jeżeli jest tej masy za mało, to ona nigdy tej temperatury nie osiągnie i tworzy coś w rodzaju planety, że tak powiem. To znaczy będzie stygła, ale proszę Państwa, czasu istnienia Wszechświata, który tam wynosi 13,6 miliarda lat, ona nie zdąży ostygnąć. Więc jeszcze je widzimy. Ona się zamieni później w czarnego karła, którego nie będziemy widzieli, bo nie będzie promieniował. Natomiast jeżeli jest większa ta masa, no to wtedy ta temperatura osiąga wyższą wartość. No i tutaj, jak widać, mamy coraz to krótszy cykl przemian tej gwiazdy. Gdzieś masa, powiedzmy, Słońca to jest takim miernikiem tych gwiazd i masa Słońca właśnie żyje bardzo długo, natomiast oczywiście te białe karły i czarne karły, o ile by takie były, to znaczy w przyszłości będą, ale my nie doczekamy tego, to one po prostu żyją bardzo długo, natomiast Słońce będzie miało kiedyś kres swojego istnienia. Natomiast jeżeli są cięższe gwiazdy od Słońca, no to jeżeli ona, powiedzmy, od pół masy Słońca do 1,4 masy Słońca w tych granicach, to powiedzmy, to będzie ta gwiazda typu Słońce. Natomiast jeżeli przekraczy tę masę, to ona w końcu zamieni się w gwiazdę neutronową. Jeżeli kilkakrotnie przekroczy masę Słońca, to wtedy kończy się jej los jeszcze gorzej, mianowicie stanie się czarną dziurą. I o tym, jak to przebiega, dlaczego to tak przebiega, no między innymi zasada Heisenberga decyduje.
No, pan profesor Henryk Szydłowski dzisiaj po tych meandrach atomu i fizyki i gwiazd i wszechświata nas prowadzi. Panie profesorze, no jeśli Słońce przestanie świecić, to ile jeszcze czasu upłynie, aż, aż przestaną jego promienie, czyli jego światło, ogrzewać ziemię.
To może pokażemy ten slajd, który był na początku pokazany, teraz przed tym ostatnim. Bo tam jest ewolucja Słońca pokazana.
Tak. No.
Więc po prostu ono zaczyna, powiedzmy, osiąga tą temperaturę miliardów Kelwina i wtedy w Słońcu zaczyna się wytwarzać dodatkowa energia. To już nie ta energia wskutek, tak jak nazywam, pompowania, to znaczy zagęszczania tej materii, ale zaczynają się reakcje jądrowe. Mianowicie pierwotna materia kosmosu to jest głównie wodór i hel. Wodór 75%, hel 25%, no i jakieś ułamki procentów to są tylko pierwiastki cięższe. I teraz w gwieździe ten proces polega na tym, że wodór zamienia się na hel. W procesie, którego ja tutaj nie uwzględniłem w tych przezroczach, ale przy tej reakcji następuje wydzielanie energii dodatkowej i ta energia dodatkowa po prostu zwiększa temperaturę tego Słońca, dopóki, powiedzmy, hel się nie wyczerpie. Jak widać, no tutaj ten hel, on zamienia się wprost w wodór. No, tę książeczkę, taką bajkę napisałem tutaj akurat na ten temat, mianowicie Podróże Królewnej Alfy, która ten proces opisuje. Także jeżeli ktoś by chciał bliżej zobaczyć, no to może w bajce to przeczytać, bo czasem współczesna fizyka brzmi jak bajka. No i proszę Państwa, i ten proces podtrzymuje, że tak powiem, to światło Słońca bardzo długo. Tutaj mniej więcej jest zaznaczone, gdzie my w tej chwili jesteśmy. No i jeszcze Słońce poświeci trochę, ale w końcu wyczerpie się to źródło energii, to znaczy to, że wodoru zabraknie już na tworzenie helu. No i wtedy gwiazda zacznie się kurczyć na chwilę. No i podwyższy się temperatura jej na skutek tego skurczenia się. Osiągnie taką wartość, że z helu zaczną powstawać cięższe pierwiastki. Ale to w przeciwieństwie do tego tworzenia się helu, który trwa bardzo długo, bo tam takie procesy fizyczne, mianowicie oddziaływania słabe działają po drodze, które to utrudniają tą reakcję, regulują jak gdyby jej tempo, te cięższe pierwiastki tworzą się w ciągu ułamków sekund. No i wtedy następuje bardzo silne, że tak powiem, gwałtowne nagrzanie tej gwiazdy, no i kurczenie się, powiedzmy, zabraknie tej energii, tego promieniowania, które z wnętrza pochodzi, które pochodziło z reakcji syntezy pierwiastków i zacznie się zapadać gwałtownie. Zacznie się zapadać i te zewnętrzne warstwy nie zdążą zapaść i odbijają się jak gdyby od tego powstałego twardego jądra i powstaje gwiazda nowa czy gwiazda supernowa, to już zależy od masy początkowej tej gwiazdy.
Panie profesorze, wszystko bardzo interesujące, bardzo ciekawe. Wracam troszeczkę z takim uporem do tego pytania, bo gdy Słońce przestanie już emitować tę energię, która do nas dociera w postaci energii słonecznej, w postaci światła, gdy ona już się zamieni w tę gwiazdę supernową, na przykład, albo w inną gwiazdę, to przecież to promieniowanie słoneczne, ta energia, która została wysłana, ona nie zostanie cofnięta, prawda? Czy wiadomo, ile jeszcze lat po wypaleniu się Słońca do nas docierać będzie jeszcze energia słoneczna?
Więc jeszcze to raczej będą jeszcze miliardy lat, bo Słońce już żyje miliardy lat, cztery i coś tam. Także że, no, jeszcze potrwa to trochę. Z tym, że ten proces końcowy to się dzieje tak, że ona gwałtownie rozrasta się i nawet orbita Ziemi znajdzie się wewnątrz Słońca. Więc, ale tego nie doczekamy spokojnie. Bo,
Także to jest pocieszenie. Panie profesorze, jeszcze pan powiedział ten przykład z tą pompką, z rowerem, że temperatura obudowy pompki to nie wynik tarcia, ale wynik zagęszczania powietrza, że gwiazdy w podobny sposób powstają, to znaczy jest pył i nagle powstaje gwiazda siłą grawitacji, co sprawia, grawitacji.
Po prostu na skutek grawitacji ten pył, ta chmura pyłu się zapada. No a jak się zapada, to staje się coraz gęstsza, tak jak to powietrze w pompie, i nagrzewa się. No ale nagrzewa się, powiedzmy, ta grawitacja, to ciśnienie wewnątrz jest tak duże, że nagrzewa się do tych milionów stopni.
Czy gwiazda może wchłonąć drugą gwiazdę w taki sam sposób grawitacyjny, czy tylko z pyłu może powstać?
No może, bo to w różny sposób. Wszystkie zjawiska, że tak powiem, występują w astrofizyce. Astronomowie to oglądają, bardzo czasochłonne i trudne obserwacje, ale nagromadzili tego dużo. Także zderzenia ciał niebieskich się zdarzają. Więc może tak jak na Ziemię meteoryt spadnie, tak na gwiazdę może spaść też jakiś większy fragment, który gdzieś krąży w kosmosie.
A to wynik zderzenia, czy bardziej wynik grawitacji, gwiazda, że wchłonie gwiazdę?
I to jest wynik grawitacji, a później zderzenie i wchłonięcie, gdyby.
Przepraszam za takie moje pytania. No, nie jestem fizykiem, chociaż jest to nas fizyka po prostu otacza.
Ziemia też prawdopodobnie w taki sposób powstała, że wokół tego Słońca był pył kosmiczny, który gromadził się w Słońcu, ale również w tych lokalnych zagęszczeniach, którymi są istniejące wokół Słońca planety. I one też, że tak powiem, chwytały tej masy coraz więcej z kosmosu, no i urosły do tych rozmiarów, jakie obserwujemy, prawda? I wnętrze tych planet jest bardzo gorące, no bo to ciśnienie tam się wzrosło bardzo, bardzo silnie i wobec tego i temperatura.
Wnętrze Ziemi też jest gorące, wysokie temperatury. Czy to kiedyś może skończyć się eksplozją tej energii skumulowanej w jądrze Ziemi?
No raczej nie. To Ziemia, jeżeli nic się w kosmosie nie zdarzy, no to i Słońce nie będzie jej ogrzewać, to będzie tak powoli stygła. Tak jak te gwiazdy, no, te małe gwiazdy, białe karły, które też emitują tą swoją energię, im stygną, w końcu staną się czarnymi karłami, no to znaczy, że ich nie będzie widać, po prostu dlatego, że już nie będą świecić. A Ziemia emituje tego światła o wiele mniej, no bo przecież nie widzimy tych planet w własnym świetle, to znaczy to one też świecą trochę, ale widzimy raczej światło odbite słoneczne i światło innych gwiazd.
Panie profesorze, zaprosimy naszych radiosłuchaczy i telewidzów, by wykorzystali pańską obecność, pańską wiedzę i doświadczenie. Przypomnę, profesor Henryk Szydłowski, naszym państwa gościem. Telefony do studia 56 657 0011 lub 657 0012, 536 600 300 lub 536 600 400. Dla słuchaczy widzów spoza granic Polski 48 56 657 0013 lub 657 0014. Panie profesorze, kilka słów dosłownie na temat tych czarnych dziur, czarnej energii, bo wiemy, że ona we wszechświecie funkcjonuje. Wiele tutaj teorii, czasem tajemniczości. Niektórzy nawet piekło upatrują, że to piekło to będzie w tej przestrzeni czarnej energii czy czarnych dziur.
Ja przypuszczam, że gdyby ktoś się nauczył fizyki, to będzie pierwszy etap, że tak powiem, do przejścia do tego drugiego życia. Mianowicie musi kompletnie zmienić swój punkt widzenia, swoją wyobraźnię. Bo ta fizyka, jak już z tego chyba wynika trochę, co mówiłem tutaj dzisiaj, no zmienia, to znaczy ten świat nie tak wygląda, jakby sobie go wyobrażamy. Przestrzeń nie rozciąga się w nieskończoność, no i jest zakrzywiona, powiedzmy te działają prawa tam różne. A jeżeli chodzi o tą czarną, ciemną materię i ciemną energię, to skąd my wiemy, że ona jest? Bo ona po prostu nie kontaktuje z naszą materią i dlatego my jej nie widzimy. Nie ma żadnych reakcji, żadnych procesów, które by mieszały te energie. I z tego powodu powiedzmy jej nie widzimy, ale odczuwamy jej działanie. Mianowicie ciemna materia istnieje również w naszym układzie naszej galaktyce. I ona powoduje zwiększenie grawitacji. Także po prostu, no, powiedzmy, całe galaktyki powinny się kręcić wolniej, gdyby miały tylko masę taką, jaką my znamy. Tymczasem one wirują tylko powolutku w naszym odczuciu, że tak powiem, ale szybciej niż wynikałoby to z widocznej materii, która tam jest. Natomiast ciemna energia powoduje zupełnie co innego, mianowicie gwałtowne rozszerzanie się wszechświata. I ona działa nadal i wszechświat rozszerza się coraz szybciej. Coraz od 5 miliardów lat przyspiesza swoje rozszerzanie się. Skutki będą, powiedzmy, ale w skali miliardów lat, byłyby takie, żebyśmy coraz mniej gwiazd i tej przestrzeni kosmicznej widzieli. Bo my w tej chwili widzimy do odległości tej 13,6 miliarda lat i to jest ta odległość, na którą zdążyło do nas dotrzeć światło.
Światło.
Bo my tylko światło widzimy zawsze. No a jeżeli, a przestrzeń może się rozszerzać szybciej, aniżeli prędkość światła. To jest taki wyjątek i wobec tego ten cały wszechświat nasz będzie uciekał. Te dalsze zewnętrzne części wszechświata od nas uciekają już z prędkością szybszą, większą od prędkości światła i my przestajemy je widzieć. To znaczy to nie dzieje się tak, żebyśmy w dziejach, powiedzmy, astronomii to zauważyli. Natomiast zauważymy to w widmach, to znaczy w tym świetle, które przesuwa, bo tam charakterystyczną cechą to są układy widmowe, układy linii widmowych, prawda, które się przesuwają odpowiednio i z tego można policzyć, jak szybko gwiazda od nas ucieka.
Panie profesorze, nie wiem, czy dobrze usłyszałem, czy dobrze zrozumiałem. Przestrzeń rozszerza się szybciej niż prędkość światła?
Tak, może się rozszerzać szybciej. Ale oczywiście to nie dzieje się na tych małych odległościach, takich jak w Układzie Słonecznym byśmy widzieli, tylko w całym kosmosie. Po prostu może się, nie ma tego ograniczenia, że może się rozszerzać tylko z prędkością 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Ale przestrzeń. A jak przestrzeń się rozszerza, to tym samym uciekają od siebie gwiazdy, o ile tak można powiedzieć. Zwiększają się odległości między gwiazdami.
A możemy mówić o prędkości przestrzeni wówczas?
No, moglibyśmy, ale nie wiem, czy to możemy pobierzeć. Czy astronomowie to byli, że tak powiem, w stanie zmierzyć. No tylko stwierdzają, że czarna energia działa w ten sposób, że rozszerza ten wszechświat. Początkowo to rozszerzanie było bardzo gwałtowne, ten wielki wybuch tak zwany. Po czym, powiedzmy, ta energia się nam zrównoważyła i mamy jakiś taki stabilny dosyć wszechświat.
Czyli ta teoria wielkiego wybuchu znaczyłaby, że przestrzeń się rozszerzała z prędkością większą niż światło?
Tak.
To co się stało z materią? Bo przecież...
jeżeli istnieje, to jest jeszcze pytanie.
Bo jeżeli istnieje, no tak.
Istnieje ta dalsza część świata. Bo my na pewno wiemy, że istnieje to, co nam światło przysyła, prawda? Czyli te gwiazdy, które my widzimy. Natomiast czy dalej są gwiazdy, czy ich nie ma, tego nie wiemy. Bo światło nie dociera, a dotrzeć nie może, prawda?
No bo co by się stało wówczas z masą, która przekroczyłaby prędkość światła?
A masa nie może przekroczyć prędkości światła.
Czyli przestrzeń jest niematerialna wówczas?
Przestrzeń jest przestrzenią, no nie jest to materia, taka w znaczeniu materii. No i ona nie istnieje, jeżeli nie ma materii. To jest ważne.
czyli przestrzeń, już zaczynam to układać sobie w głowie, a mianowicie, że przestrzeń może się rozszerzać szybciej, ponieważ nie jest materialna, ale w tej przestrzeni materia, gdy osiągnie prędkość światła, staje się czystą energią.
No, ona nie może osiągnąć prędkości światła. Zbliża się.
Że
tak powiem, zwiększa się masa, ponieważ zgodnie z tym najbardziej znanym równaniem fizycznym Einsteina, E równa się mc kwadrat, jeżeli ta prędkość się zbliża do prędkości światła, to wtedy masa rośnie bardzo gwałtownie. I na przykład masa cząstek elementarnych w Wielkim Zderzaczu Hadronów jest równa 0,6 czy 8 dziewiątek, ja już nie pamiętam w tej chwili, tak z głowy, i dopiero coś jest. Czyli jest bardzo bliska prędkości światła, ale tej jedynki nigdy nie osiągnie.
Profesor,
i masa ciągle rośnie.
Profesor Henryk Szydłowski, prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Prosimy.
Halo?
Jesteśmy na antenie, jesteśmy na wizji. Tak,
szczęść
prosimy.
Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Ewa z Kielc. Ja studiowałam w Poznaniu fizykę i znalazłam w indeksie, sprawdziłam imię, czy się nie mylę. Henryk Szydłowski, wpisany u mnie w indeksie 5 maja 1960 roku. Ja w tej chwili kończę 80 lat, a pana pamiętam z tamtych lat i po prostu ze wzruszeniem oglądam audycję. W tej chwili jestem już od fizyki bardzo daleko jako emerytka, ale wspominam czasy studiowania bardzo serdecznie i pozdrawiam pana profesora.
Dziękuję. Panie profesorze.
Dziękuję serdecznie. No, to już można tak na wesoło powiedzieć, że kiedyś jedna z słuchaczek jakiegoś wykładu mojego takiego na konferencji pytała, czy ja napisałem książkę, tam taki podręcznik. No tak. I pytanie było, to pan jeszcze żyje?
No i tutaj...
Ale to było przed 10-15 laty.
Niezłe sprawy nam tu pan profesor wyjaśnia, czy też przybliża. Panie profesorze, co pana profesora najbardziej fascynuje w tej wiedzy odnośnie wszechświata, wiedzy jako fizyka i człowieka w ogóle?
To znaczy, mnie fascynuje cała fizyka, o ile tak można powiedzieć, bo ja specjalizowałem się w magnetyzmie i z tego robiłem habilitację tam i doktorat, ale równocześnie zajmowałem się bardzo intensywnie dydaktyką fizyki. No i właśnie, jeżeli chodzi o te emerytury, to znowu można powiedzieć tak na wesoło. Ja wprowadzałem fizyczne laboratorium komputerowe jako coś nowego. Natomiast współpracownicy powiedzieli, że oni, młodsi ode mnie byli moi studenci, że oni za parę lat pójdą na emeryturę, to oni już się tych nowości nie będą uczyć.
No, panie profesorze, okazało się, że po komputerach przyszły jeszcze smartfony, czyli w ogóle mikroprocesory i korzysta z tego niemalże cały świat.
Kolejny... Tak, tak. No i właśnie, bo pytanie było o to. Ja też usiłowałem za tym nadążać, ale już nie nadążał, bo jak widzicie państwo, tutaj mam młodszą, że tak powiem, doktorantkę naszą, wnuczkę właściwie prawie, że która tutaj mi pomaga, bo inaczej bym sobie z tym nie poradził w tej chwili, mimo że organizowałem fizyczne laboratorium mikrokomputerowe. Ten postęp jest bardzo szybki, także rzeczywiście to są trudności, nie? Ale trzeba za nim podążać, no bo to znaczy fizyka mnie interesuje jako taka, bo zmienia pogląd na świat. Właśnie ja prowadzę od szeregu lat wykłady na temat przekraczania granic wyobraźni w fizyce i to jest fizyka najnowsza. No i ja te wykłady prowadziłem dlatego, że po prostu żal mi tych studentów, którzy wychodzą z uczelni, nieraz z Wydziału Fizyki nawet, i nie znają współczesnej fizyki, tylko znają tą fizykę do XIX wieku. No i jakoś mnie tolerują na Wydziale Nauk Politycznych, gdzie od 10 lat systematycznie co roku miałem wykłady i na teologii. No i to jedno drugiemu nie przeszkadza, bo fizyka jest ta sama. A że prowadzi akurat mnie, akurat utwierdza w wierze, no to innych może też utwierdzić albo mogą swój pogląd zamienić. No,
rzetelna wiedza, rzetelna nauka utwierdza wierze, prowadzi do poznania. Do poznania osobowego Boga, nierzetelna, po prostu od Niego odwodzi. Kolejny telefon, prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże, Michał z Prudnika. No, dla ojca chciałem wyrazić ogromny szacunek za to, że ojciec podjął się w ogóle prowadzenia takiego programu, bo to się wydaje przerażające i trudne. Natomiast właśnie takie pytanie chciałem zadać, bo zdaje się, że największe nazwiska z fizyki współczesnej to są jednak ateiści, taki popularny na przykład Stephen Hawking, Czy fizyka, raczej właśnie pogłębianie fizyki sprawia, że my się od Boga oddalamy, czy raczej może współgrać z teologiem, co się wydaje no bardzo ekscytujące? Dziękuję.
Dziękujemy Panie Michale. Prosimy Panie Profesorze.
Tak, no ja nie znam dokładnych statystyk, ale tak mówi się ogólnie, że wśród naukowców najwięcej wierzących jest fizyków. A oczywiście są i ateiści, no Hawking był i wielu innych, to nie ulega wątpliwości. Natomiast no jeżeli chodzi o tą fizykę, w skrajnym przypadku ona prowadzi wręcz do tego, no ja tutaj wspomnę całą hipotezę, teorię powiedzmy profesora Jacyny Onuszkiewicza, tutaj również z naszego uniwersytetu, który sobie wyobraża, że ten cały nasz wszechświat jest wirtualny tylko, że nasz duch tylko istnieje. No my w tej chwili się spotykamy w taki czy inny sposób, ale nasze wszechświaty za chwilę, za godzinę się rozjadą w różnych kierunkach i no będzie już w innym otoczeniu będziemy, ale nasze każdy wszechświat, że tak powiem, jest dopasowany do tego, że w tej chwili pasujemy do siebie w tym znaczeniu, że widzimy ten sam obraz, prawda, ten sam tło. Ale to wszystko, jak się spojrzy na cząstki elementarne, to one się też dziwnie zachowują. Ja tam dzisiaj w planie miałem różne rzeczy, ale wyszło zupełnie co innego. Także, proszę Państwa, one następuje anihilacja albo kreacja cząstek, a w dodatku ta zasada Heisenberga pozwala na to, że z niczego cząstki mogą być kreowane i znikają. No i one, i to się rzeczywiście ciągle dzieje. Także jeżeli by się pojawiła jakaś przestrzeń, ja już powiedziałem, że ona nigdy nie jest pusta, że prawda, że może nie istnieć. To w ogóle to do nas nie dociera, powiedzmy. To jeżeli ta przestrzeń już istnieje, to ona jest wypełniona cząstkami wirtualnymi. Mało tego, w jądrze atomowym, w cząstkach elementarnych, to znaczy w protonach i w neutronach, mówi się w ogóle o morzu cząstek wirtualnych. Jest ich olbrzymia liczba w stosunku do tych cząstek, które tam istnieją jako wartość, jako te, które się liczy, że tak powiem, do te kwarki, które tam są zaliczane do budowy jądra. Także no, nieustannie jest cała ta energia, która tkwi w tych cząstkach wirtualnych. Także one ciągle powstają, znikają i cały wszechświat też może powstać, zniknąć, że tak powiem, tak samo jak te cząstki.
No, panie profesorze, wszedł na pan profesor na taki poziom już rozmowy bardziej meta, ponad fizyką, ponad nauką. A zatem moje pytanie brzmi następująco. Poznawczo człowiek i jego myśl ogarniająca, poznająca wszechświat, jaką jest rzeczywistością materialną, duchową? Poznawczo ja jestem w centrum wszechświata, czy pan jest w centrum wszechświata? Ja w Toruniu, pan w Poznaniu.
No więc centrum tu w ogóle trudno mówić, ale proszę państwa, to tak wygląda trochę powiedzmy inaczej. Mianowicie jest takie twierdzenie Gödla, matematyczne. A twierdzenia matematyczne nie są do podważenia. To jest absolutna prawda. Właściwie tak długo, dopóki powiedzmy jeszcze nie zostanie ogarnięta przez szerszą teorię, tak jak i w fizyce. Otóż to twierdzenie Gödla mówi, że po prostu powiedzmy tak, może ja w tej chwili nie potrafię powtórzyć dokładnie jego brzmienia. W każdym razie mówię o tym, że po prostu nasz intelekt, to znaczy z niego wynika, że nasz intelekt podobnie nie może być tym, czym jest komputer. Komputer może wykonać tylko te działania, które mu zaprogramujemy. Oczywiście możemy mu jakoś również programowanie zaprogramować, ale to też będzie zaprogramowanie. Natomiast my różnimy się tym, że potrafimy coś nowego odkryć. A według twierdzenia Gödla, po to, żeby udowodnić jakieś matematyczne twierdzenie, to trzeba z zewnątrz, spoza tego twierdzenia, znaleźć jakiś fakt, jakieś zjawisko, którego ani udowodnić, ani obalić w tym teorii, w tym nie można, w tym systemie. Natomiast my te takie możemy tworzyć. Więc wobec tego nasz intelekt nie może być komputerem. Musi być coś więcej. Na ten temat twierdzenia Gödla to oczywiście są takie dyskusje olbrzymie. Proszę Państwa, ja osobiście jestem przekonany, że tutaj Mickiewicz ma rację i mówi o rozprawie, że im dłuższa rozprawa, im szersza rozprawa, w tej chwili może wiernie nie powtórzę, im dłużej się wiodła, tym dalsza od prawdy, jak woda od źródła. Także po prostu no, materialiści muszą tutaj szukać, że tak powiem, wyjścia z tej sytuacji. No albo nie wierzyć w twierdzenie matematyczne, czego się nie da normalnie zrobić, albo no nie wiem, no różne no, tam...
Chociaż podobno kto ma pieniądze, może wszystko, może nawet stwierdzić, że matematyka jest domeną białych, jeżeli ktoś się z nią nie zgadza, to może stworzyć własną matematykę, no ale nie będziemy o takich głosach dzisiaj rozmawiać poważnie.
Może, tak jak ten przysłowiowy, że tak, przepraszam, że tutaj znowu do kawału się odniosę, mianowicie jakiś szeryf sobie najmował swoich pomocników i pyta, ile jest 3 razy 7. Jeden mówi, a może 5. Dobrze, możesz być. Drugi, a może 10, dobrze. Trzeci, 21. Ten wyjął kolta i go zastrzelił. Po pewnym czasie pytają go ci inni, a słuchaj, dlaczego ty tak zrobiłeś? Bo za dużo wiedział.
Tak. Profesor Henryk Skrzydłowski, naszym Państwa gościem w Rozmowach Niedokończonych. Prosimy bardzo, kolejny telefon. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Adam z Podkarpacia.
Prosimy, panie
Adamie.
Ja
mam do pana takie pytanie. Co pan sądzi, bo czytałem, że planeta Mars została już ujarzmiona i że prawdopodobnie będą mieszkać tam ludzie i żyć. Co pan o tym sądzi?
Dziękuję, panie Adamie. Prosimy, profesor Henryk Szydłowski.
W tej chwili chyba na Marsie jest sonda, nie? Tak, tutaj utwierdzam się. Na Marsie jest sonda, więc można, ale na pewno jest tlenu za mało na Marsie. No i nie wiem, jakie jest ciśnienie atmosferyczne też, ale to o tym się przekonamy, bo po to, żebyśmy mogli żyć, to muszą być takie warunki jak na Ziemi. Bo nasz organizm jest do tego dostosowany, więc nie może być mniejsze ciśnienie atmosferyczne, nie może być też, że tak powiem, za mało tlenu, ani za dużo, bo jak za dużo, no to tam, jak jest bardzo dużo tlenu, to powstają samozapłony, no, po prostu ciała się palą automatycznie same. Także że ja bardzo w to wątpię, czy, że tak powiem, swobodnie na Marsie można żyć. Nie jest wykluczone, że gdzieś w kosmosie istnieją takie planety, na których można by żyć, a może i tam Pan Bóg wie, czy tylko ludzkość jest na Ziemi, czy gdzie indziej też jest człowiek. Ale no nie jest to wykluczone, że tych planet w tej chwili coraz więcej znajdujemy. Najpierw pierwszą odkryto w koło jakiejś gwiazdy, Teraz już jest ich bardzo dużo, także że no i mogą być takie, które mają, spełniają te warunki, które na ziemi są spełniane.
Panie profesorze, kolejne pytanie z takich nieprzewidzianych. Pan przygotował swoje, a my to może troszeczkę bardziej pytamy o takie swoje, że tak się wyrażę. Pańskie doświadczenie życiowe, naukowe pozwala zadać takie pytanie, a mianowicie, co profesor Henryk Szydłowski myśli na temat powszechnie obecnych teorii globalnego ocieplenia?
Ja raczej tutaj będę wyjątkiem, z własną wnuczką się nie zgadzam. Mianowicie mi się wydaje, że to może być tak, jakby mnie ktoś zapytał, co jest powodem, moja łysina, mojej siwizny, czy siwizna łysiny? Po prostu jedno i drugie może mieć wspólne inne źródło. Także, że ja nie w pełni wierzę, że tak powiem, w to ocieplenie. A ostatnio byliśmy świadkami oziębienia.
No ale oziębienie, anomalie pogodowe mają być skutkiem globalnego ocieplenia i taką kręcimy się w tych teoriach wokół
tego. No ja nie jestem tutaj geologiem, nie jestem geografiem, także na ten temat nie mogę kompetentnie zabierać głosu. No a mój pogląd jest taki, że nie jestem o tym taki przekonany.
Nie jest pan przekonany. Profesor Henryk Szydłowski, naszym państwa gościem w rozmowach niedokończonych, od atomu po kosmos. Panie profesorze, słyszymy, że pan jest też osobą wierzącą, odnosi się pan do Pana Boga. Jak możliwe było zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa?
No w świecie, że tak powiem, wirtualnym, jeżeli w tym modelu, który profesor Onyszkiewicz stworzył, to nie ma żadnego problemu, bo materia jest tylko, że tak powiem, naszym wyobrażeniem, czy jak tam by nazwać, jest tym światem wirtualnym. Natomiast no, zdarzają się cuda i to ludzie nie wiedzą o nich albo nie chcą wierzyć w nie. Tu poprzedni wykład, jak miałem tam był, wspomniałem o cudzie Wajlankanni, nie prawda? No i tam ktoś z słuchaczy się odezwał, jak to niemożliwe. No to jest faktem, no i te cuda się dzieją. Mamy dwa cuda eucharystyczne w Polsce w tym wieku. No, milczy się o nich albo przykrości doznają ci, którzy udowodnili, że tam jest mięsień serca, prawda? No i to grupa krwi i tak dalej zgadza się z innymi obiektami właśnie, które przetrwały. No czy no inne cuda się zdarzają. W moim życiu ja nieraz bym nazwał rzeczy, które są cudowne. Powiedzmy, dla mnie były one cudem, niektóre zupełnie. Natomiast co ludzie o takim, i wszystkim mi się wydaje, że wszystkim się takie sytuacje zdarzają, ale najczęściej mówią, że to taki szczęśliwy przypadek, zbieg okoliczności.
Nie do końca jestem jakoś tak, bo wiadomo, że teraz ta przestrzeń wirtualna to jest taka przestrzeń, która jest wyobrażeniem z pikseli czy z jakiejś rzeczywistości raczej niematerialnej. No ale jednak ja jestem materialny, pan jest materialny. Korzystamy z urządzeń, które mają konkretną materię. I tutaj troszeczkę takie wydaje się niebezpieczne było powiedzenie, że zmartwychwstanie było wirtualne. Albo jeżeli tak, to jak rozumieć tę wirtualność? No nie, a jednocześnie materialność.
Nie. To po prostu jest niewytłumaczalne z punktu widzenia fizyki. No, przekracza granice fizyki, bo fizyka tylko o tym mówi, co o zjawiskach powtarzalnych i odtwarzalnych. Mhm. To znaczy, można wielokrotnie to powtórzyć, można odtworzyć, że w innym miejscu globu to samo zjawisko uzyskać i wtedy prawo fizyczne rządzi tak samo w każdym miejscu, w każdym czasie. Natomiast jeżeli chodzi o cud, to jest jednorazowe zdarzenie, My naukowo możemy skutki cudu zbadać, to znaczy możemy, może lekarz stwierdzić, że ta osoba, no powiedzmy ten uzdrowieniec z procesu, no w tej chwili mi nazwisko wyleciało, tego zamordowanego tutaj kapłana,
Jerzego Popiełuszki na przykład, czy innego świętego,
tak,
prawda?
Że wieczorem umierał na raka, a rano śladu raka nie miał. To jest, to można stwierdzić, to lekarze stwierdzą, prawda? Natomiast jak to się stało, no to tego nie stwierdzą.
Bardzo ciekawe zdanie, że fizyka nie poda przyczyn cudu, ale bada skutki. Kolejny telefon w naszych rozmowach, prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Panie Leszek z Ryczowa, Kowadowic. Ja mam do pana profesora zapytanie. Poza meandrami stałą planka, gdzie na przykład czas poniżej 10 do minus 43 już nie ma sensu istnienia. Ja bym zaczął od początku, od osobliwości, bo to są odwieczne, kosmologiczne rozterki. Ogólna teoria, którą Hawking potwierdzał, stwierdziła, że z osobliwości w wyniku Big Bangu, wielkiego wybuchu, powstał wszechświat. No ja jestem tylko uprawnionym technikiem budowlanym, prowadziłem budowy, ale ja twierdzę, że nie było Big Bangu, ponieważ w próżni nie może nastąpić wybuch, natomiast było zjawisko Big Lightu, wielkiego światła. Ma to związek z naszą religią, gdzie nasza nauka i nauka Jezusa jest światłością. I nie wiem, czy nie ma tam przekory ateistycznie nastawionych fizyków i twierdzą, pan profesor oczywiście ma prawo mnie skrytykować, czy był Big Bang, czy Big Light. A jeżeli na początku było słowo, nasza wiara twierdzi, że na początku było słowo, to taka zagadka dla ojca prowadzącego i dla pana profesora. Co było na początku? No skoro na początku było słowo, to jeszcze wcześniej musiała być cisza. Ale to była taka żartobliwa zagadka. Natomiast prosiłbym pana profesora o wyjaśnienie, jak to się ma właśnie do tego Big Lightu, którego ja jestem orędownikiem. Serdecznie pozdrawiam, z Bogiem.
Dziękujemy.
Tak. No więc powiedzmy, tutaj są dwie rzeczy. Mianowicie, jeżeli chodzi o fizykę, to ona bada coraz to wcześniejsze, że tak powiem, okresy dziejów wszechświata i dochodzi do tego początku, ale początek nie jest do końca wyjaśniony w fizyce, ba, i on, te cząstki elementarne też nie są do końca wyjaśnione. Także my możemy się starać to wyjaśnić i w jaki sposób ten początek nastąpił, no to jest domeną nawet nie hipotez, bo hipoteza według fizyce to już musi mieć możliwość przynajmniej weryfikacji, przynajmniej powiedzmy zaprzeczenia, że to jest nieprawdą, takie zjawisko może być, albo potwierdzenia. Natomiast jeżeli takiej możliwości nie ma, to się hipotezą nawet nie nazywa. To może być teza, twierdzenie, prawda, czy jakaś nawet dobra intencja. Natomiast tego początku wszechświata, no tam są różne teorie, różne ewolucje tych cząstek elementarnych i to nie jest pewne, nie jest, że tak powiem, jeszcze naukowo usankcjonowana. No a jeżeli chodzi o stronę religijną, to ja tutaj nie będę zabierał głosu, bo no po prostu początek wszechświata Pan Bóg mógł w dowolny sposób zrobić. Jak to niektórzy tam twierdzą, że, proszę Państwa, no, mógł powstać cały wszechświat w momencie, że tak powiem, powołania do życia Adama. Bo w mechanice kwantowej no, takie rzeczy się dzieją, że my nie potrafimy tego wytłumaczyć. Dla cząstek elementarnych, dla tych małych cząstek dzieją się bardzo dziwne rzeczy. No, na to nie ma czasu tutaj, żeby o tym opowiadać, prawda?
Pan Leszek jeszcze pytał o ten wielki wybuch, czy wielka emanacja światła, byśmy powiedzieli.
No więc tutaj o co było właśnie na początku, to nie bardzo wiadomo.
Nie bardzo wiadomo.
Materia, czy światło, czy jeszcze co innego, bo jak już powiedziałam, my tylko znamy 5% tej materii, prawda, która we wszechświecie istnieje. Reszty nie znamy, więc jeszcze, że tak powiem, nasze dzieci będą miały co odkrywać.
Pan profesor podejmuje się...
Teorie, powiedzmy, są takie teorie, że powstały dwa rodzaje cząstek, to znaczy cząstki i antycząstki, bo one zawsze się powstają parami albo się nikną parami, znikają. To też istnieje, prawda? No i zamieniają się w energię. I może z energii powstać materia, a tam między innymi takie twierdzenie jest, takie niektórzy twierdzą, że po prostu jedne z tych cząstek miały dłuższy czas życia niż drugie. No i po prostu przeżyły. Nie uległy dematerializacji na skutek spotkania się z tą antycząstką.
Pan profesor Henryk Szydłowski, jako jeden z celów w ogóle wystąpienia takich rozmów niedokończonych, chce nam przybliżyć naukę, która nie żyje w konflikcie z naszą wiarą katolicką, a wręcz przeciwnie, umacnia naszą wiarę katolicką. Nie ma tutaj takiego rozdźwięku pomiędzy nauką a wiarą katolicką. Czy pan profesor zastanawiał się kiedyś, jak będzie wyglądać raj, życie po śmierci? I pytam tutaj, bo wyszliśmy od czegoś takiego, jak tłumacząc tę zasadę Heisenberga, kwestię energii i czasu. No jednocześnie wiemy, przewidujemy, bo wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, więc spodziewamy się tego życia wiecznego. W takim wymiarze ciała zmartwychwstałego, prawda, odnowionego, nieśmiertelnego, niepodlegającego jakiemuś cierpieniu, a jednocześnie bez ograniczeń czasowych, bo to będzie wieczność. I pańskie przemyślenia, jestem ich bardzo, bardzo ciekaw, jak będziemy funkcjonować w tej rzeczywistości, jak pan to przypuszcza, jak to będzie.
No gdybym, że tak powiem, miał takie przemyślenia konkretne, to może bym był noblistą, ale to mi nie grozi.
Proszę spróbować.
Natomiast co ja mogę powiedzieć? W tej chwili jest bardzo wielka dyskusja na temat, czym jest czas w ogóle. Bo ten czas różnie biegnie. Mianowicie, jeżeli my się będziemy poruszać z prędkością jakąś tam w przestrzeni, to dla nas czas wolniej biegnie. I nie jest żadnym science fiction to ten paradoks bliźniąt tak zwany, że jeżeli dwóch bliźniaczych braci urodzi się i jeden sobie postanowi później polecieć w kosmos z dużymi prędkościami, a drugi będzie spokojnie żył na Ziemi, to temu w kosmosie powiedzmy umownie minie 5 lat, wróci na Ziemię i zastanie swojego brata starszego 50 lat. I to jest faktem, który został zmierzony już w naszych samolotach. Tylko musi być czas bardzo dokładnie mierzony. I ten czas potrafimy w tej chwili mierzyć. Komputery go tutaj nam wskazują też z dokładnością do 10, przynajmniej do pikosekund, czyli powiedzmy rzędu 10 do minus 10 sekundy. No ale my możemy odczytać go tylko z dokładnością do sekundy, prawda? Także, że mierzyć to możemy, prawda? Więc ten czas inaczej wygląda. A teraz jak sobie wyobrażam? Ja sobie wyobrażam, powiedzmy, bardzo fajnie, o ile tak można powiedzieć, że w tej chwili fizyka zmusza nas do rewolucji wyobraźni, tej newtonowskiej. Zupełnie inny ten świat jest, niż sobie w teorii Newtona wyobrażamy. A czekam jeszcze pewno niedługo. Zobaczę, jak to się zmieni w momencie, kiedy, że tak powiem, przejdę do tego drugiego życia. Ale nic na ten temat na pewno nie mogę powiedzieć.
Panie profesorze, w kilku zdaniach wnioski z tego, że prawda jest ukryta w mroku od atomu do kosmosu.
Tak, no temat jest trochę taki, ja tam zaplanowałem trochę inny rozkład, no wyszła cały czas dyskusja, no bardzo dobrze, chyba to może nawet lepsze niż wykład nudny, bo na wykładzie, na super nudnym wykładzie sam wykładowca może zasnąć. No a
proszę Państwa... Chociaż zgodny z prawdą i przemyślany wykład, prawda?
Tak, także, że no... Zaraz pytanie było, dotyczyło przecież...
Podsumowanie tego naszego tematu od atomu po kosmos.
Ja bym po prostu mógł tylko powiedzieć, to jest taka próba wprowadzenia, że tak powiem, w tę współczesną fizykę. No i sam staram się o to, żeby innych uświadomić, jak to wygląda, że ten świat wygląda zupełnie inaczej niż my, ta nasza potoczna taka, o ile tak nazwę, codzienna wyobraźnia go maluje, o ile tak można powiedzieć, bo to jest z okresu XIX wieku. I natomiast to wszystko się zmienia i po prostu no, musielibyśmy się przyzwyczaić do tych zmian, bo nasz GPS by nie działał, gdyby nie uwzględnić tam poprawki czasu związanego z teorią Einsteina. Także no po prostu my to używamy na co dzień, a nic o tym nie wiemy właściwie. To znaczy, przepraszam, nie wszyscy i nie każdy. Nie?
I smartfona nikt nie wygrzebał z ziemi, prawda? Tylko został stworzony przy wykorzystaniu potężnej wiedzy naukowców, zwłaszcza fizyków. Panie i matematyków.
Tak, no fizyki od matematyki trudno odróżnić. Już teraz właściwie pierwsza nagroda Nobla padła właściwie z dziedziny matematyki, ale dla fizyków, no, którzy się trudnią, powiedzmy, tym zupełnie fizyką bajkową, jak to niektórzy mówią, musimy ją przewidzieć, co jest poniżej tych cząstek elementarnych i tworzą teorię tych, jak się nazywa, zapomniałem nazwy znowu.
Kwarków? No. Kwarków? Nie.
Nie, to jeszcze poniżej kwarków.
Kwantów?
Teorii strun.
A, strun, tak, też mogą
się
bardziej.
To jest fizyka bajkowa, bo po prostu nie ma żadnego potwierdzenia, natomiast matematyka przy tym się doskonale rozwija.
Ale to takie ostatnie pytanie. Nie ma potwierdzenia teoretycznego, czy nie ma potwierdzenia, ponieważ brakuje nam narzędzi, które mogłyby...
Potwierdzenia czego?
Tej teorii strun.
No nie ma żadnego związku z tą fizyką doświadczalną, z tym, co...
A fizyką, a podstawy teoretyczne? Bo wiemy, że bardzo często...
No tak, zdarza się, że podstawy teoretyczne wyprzedzają fizykę, ale najczęściej to ta fizyka, ta matematyka powstaje, że tak powiem, kosztem potrzeb fizyki. Tak bardzo często bywa. No, matematyka no, może taka istnieć. No. Mianowicie no, Newton już sam stworzył podwaliny rachunku różniczkowego, który później w matematyce, że tak powiem, jest rozwijany dla potrzeb właśnie wyjaśnienia przyrody.
Pan profesor Henryk Szydłowski, gorąco serdecznie dziękuję panie profesorze za spotkanie na antenie Radio Maryja Telewizji Trwam w rozmowach niedokończonych. Dziękujemy też Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.